Jak w ogóle rozmawiać ze swoją córką, zarówno na temat waginy, w ogóle swojej cielesności, swojej seksualności?
Chodzi o to, żeby na takim poziomie zaawansowania, na jakim jest wasze dziecko, żebyście mu wytłumaczyli, że nie dzieci się rodzą w kapuście. Ponad 56% kobiet udaje orgazm. Pocałuj jej mózg, a ciało za tym podąży. Weź mnie, polisz tam na dole. Co jest tam na dole? Kolana? Kostki. Ta praca domowa z lusterkiem to jest w ogóle fundamentalna metoda, którą my w seksuologii polecamy. Powiedz mi, czego ty potrzebujesz? A kobieta mówi, no nie wiem, szukaj. To są cenne informacje. I bardzo szybko kobieta dochodzi do orgazmu. Polecam, drogie panie, seks nienawidzi presji.
Czy są jakieś takie złote rady?
Najlepiej by było, gdyby para stosowała...
Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rozmów w dresie. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Andrzejem Gryżewskim po raz drugi. Za pierwszym razem rozmawialiśmy o sztuce obsługi penisa, więc dzisiaj czas na waginę. Ale zanim zaczniemy ten odcinek, to chciałam podziękować sponsorowi dzisiejszego odcinka, Primabiotic. Wiecie, że ja z Primabiotic pracuję już od dobrych kilku lat. Jest to kolagen wołowy, 10 tysięcy mg kolagenu wołowego. Mamy tutaj też witaminy A i E. To jest wszystko po to, żeby to wspierało naszą cerę, nasz piękny wygląd, regenerację okołotreningową. A obecnie trwa promocja na ten kolagen, ale o promocji dowiecie się już w środku tego odcinka. Andrzej, miło mi dzisiaj gościć ciebie tutaj po raz drugi.
Cześć,
witam
Aniu.
Cię serdecznie. Skoro pierwsza część naszej rozmowy była dedykowana właściwie twojej książce Sztuka obsługi penisa,
tak.
No to nie mogło być inaczej, żeby tutaj nikt się nie poczuł pokrzywdzony, no to dzisiaj będziemy rozmawiać o sztuce obsługi waginy.
Zgadza się.
To jest w ogóle ciekawe, że mi wagina ciężko przechodzi przez
usta.
Okay. Myślisz, że to jest dość częste, że my mamy problem z nazewnictwem?
Tak. A jakie ty lubisz sformułowanie właśnie na narządy płciowe, na genitalia?
Ja mówię do mojej córki dwuletniej, prawie dwuletniej, bo strasznie mojego męża tutaj strofuje, jak próbuje używać jakichś zdrobnień. Ja mówię do mojej córki po prostu cipka.
Cipka. No właśnie ona jest taka, to słowo jest najbardziej popularne, cipka. Wszyscy wiedzą. Ale no dobrze, ale ty mówisz do córki, a jak mówisz do męża?
Wiesz co, nie wiem, czy ja w ogóle używam tego słowa w kontekście rozmowy ze swoim mężem.
No, właśnie, i to jest w ogóle ciekawy trop, bo wiele kobiet mówi do swojego partnera, jak chcą na przykład seksu oralnego w swoją stronę, czyli tak zwanej minetki, to one mówią, weź mnie, polisz tam na dole.
Tak.
Wiesz,
no,
ale tylko co jest tam na dole? Kolana, kostki, wiesz, łydki, nie? Wagina właśnie. To znaczy ja uwielbiam słowo joni. To słowo jest z Indii, pochodzi. I ono jest takie ładne, mięciutkie, kobiece. Joni. Jak wagina. Tylko, że wagina ma... Ona jest fajna, to słowo mi też się podoba, dlatego że ona nie niesie takiej konotacji trochę infantylnej, bo cipka, wiesz, tak z automatu mówisz do córki,
do córki.
Nie? I myślę sobie, że może mieć taką konotację właśnie, jakbyśmy rozmawiali z dzieckiem, ale jak jesteśmy w sytuacji intymnej z partnerem, z partnerką, to często nie mówimy tak, bo boimy się trochę, że to trochę tak za infantylnie wybrzmi, więc najczęściej nie mówimy, albo mówimy tam na dole. Także no, ludzie jak się bardzo podniecą, to mówią już takie, no nie będę tutaj cytował, bo to jest bardziej spod trzepaka słownictwo, natomiast używają takiego słowa na P. Nie chcę, żeby tam YouTube nam też przyblokował.
Tak. Tak,
natomiast uważam, że to już jest słowo dopasowane wtedy, kiedy my jesteśmy podczas seksu bardzo podnieceni, czyli powyżej 60%, jest ogromna namiętność, no i wtedy można powiedzieć do mężczyzny o jego penisie na K, a o waginie, o joni na P. Ale tak to myślę, że jeśli ktoś jest mało podniecony, to nie warto szafować takim słownictwem.
Ale to jest w ogóle ciekawe i myślę, że dużo kobiet by się utożsamiło z tym, I to pewnie wywodzi się z tego, że faktycznie ja nie pamiętam, żeby w dzieciństwie albo nawet w tym takim okresie nastoletnim, tak, ktokolwiek ze mną rozmawiał o waginie. Może gdzieś tam, wiesz, porusza się trochę temat miesiączki z mamą, ale właściwie już seks, no to wiadomo, to były tematy, tak, tabu. Ale faktycznie nie ma czegoś takiego. I potem rzeczywiście wchodzisz w tą dorosłość i tak jak to było trochę napisane w książce, że to jest trochę taka odrębna część twojego ciała. Myślę, że przez nie tylko wielu mężczyzn nie do końca poznana, ale też przez wiele kobiet, że my do końca nie znamy tej części swojego ciała.
Zgadza się. I podejście do tej części, do genitaliów, jest takie lękowe i trochę z obrzydzeniem, bo na przykład wielu moich pacjentów mówi mi, że w domu były dwa ręczniki. Jeden taki większy ręcznik do całego ciała, a drugi ręcznik do genitaliów, czyli właśnie do waginy albo do penisa. No o czym to świadczy? Że ten mniejszy ręcznik do genitaliów to jest jakiś ręcznik, nie wiem, do zadań specjalnych, nie? Do czegoś, co jest obrzydliwe, czy nie wiem, czy zakaźne, no straszne. Moim zdaniem mogłyby być dwa ręczniki, jeden taki większy, kąpielowy, a drugi taki do rąk po prostu. I już, ale nie do genitaliów.
No tak, i od razu od samego początku tak naprawdę dajemy temu jakąś taką negatywną, tak, narrację.
Jak o tym rozmawiamy, to przypominają mi się takie pacjentki, które mają ogromny dystans do swojej waginy i przychodzi pacjentka, która ma lat 30 parę, 40 parę i mówi, że ona w ogóle nie widziała swojej waginy. Ja daję jej taką pracę domową, żeby wzięła sobie lusterko i obejrzała tą waginę, podotykała, sprawdziła, jaki ten dotyk lubi, po to, żeby później partnera czy męża poinformować o tym, bo to są cenne informacje, żeby rozbudzić kobiecą seksualność. To musi być taki dłuższy dotyk, dłuższy czas poświęcony na pieszczoty tej waginy i tak z zewnątrz i trochę od środka, a wiele moich pacjentek w ogóle nie widziało tej waginy, więc ta praca domowa z lusterkiem to jest w ogóle fundamentalna metoda, którą my w seksuologii polecamy.
Tak, przypomina mi się taki odcinek Seksu w Wielkim Mieście, gdzie siedzą wszystkie te przyjaciółki przy stole i są zszokowane, że Charlotte, czyli ta taka najbardziej pruderyjna, tak, nigdy nie oglądała swojej waginy i rzeczywiście potem na końcu odcinka ona z tym lusterkiem stoi. Zastanawiam się, czy to powinno być coś, od czego każda z nas powinna zacząć, jeżeli chodzi o poznawanie tej części ciała.
Ja myślę, że takich Charlotte to w Polsce jest ponad 70%, bo jak pytam, to większość pacjentek mówi, że ani nie widziała, ani jakoś właśnie, ani nie stały przed dużym lustrem i tak nie rozszerzały na przykład nóg i nie patrzyły, ani z małym lusterkiem. Mają poczucie, że wystarczy, że tak z góry sobie patrzą, to już wszystko wiedzą. No często w ogóle nie wiedzą. Wagina ma wiele różnych punktów i punkt G, i punkt D, i punkt A, i punkt B. One wymagają zupełnie innego dotyku i warto poznać to swoje ciało. Po to, żeby precyzja osiągnięcia podniecenia, osiągnięcia orgazmu była znacząco wyższa.
Nie mówiąc już o tym, że może to też się przydać przy jakichkolwiek zmianach chorobowych, nie? Bo tak sobie myślę, że w ten sposób jesteś w stanie też zauważyć, że jednak coś jest może teraz nie do końca halo.
To po pierwsze, a po drugie też, jak pojawia się taki świadomy partner w życiu kobiety, taki emocjonalno-erotyczny i mówi na przykład, wiesz kochanie, no zaczęliśmy się spotykać, spotykamy się od kilku tygodni czy miesięcy, ja jestem zainteresowany tym, żeby nie tylko mi było dobrze w łóżku, ale żeby też tobie było dobrze w łóżku. Powiedz mi, czego ty potrzebujesz? A kobieta mówi, no nie wiem, no szukaj. A on mówi, no ale masz lat 20 parę, 30 parę, 40 parę, 50 parę, no powiedz mi, bo to zwiększy prawdopodobieństwo, że będzie ci przyjemnie, szybciej dojdziesz do orgazmu. Ona mówi, wiesz, no nigdy się nad tym nie zastanawiałam, nigdy nie wdrożyłam takiej przygody, żeby opuszkami palców błądzić po swoim ciele i poznawać strefy erogenne. No i ten facet ma trochę związane ręce, czuje się bezradny, silny, bo nie dostał tej informacji zwrotnej. I problem polega na tym, że wiele kobiet, jak są pieszczone przez swoich partnerów, to nawet nie mówią na bieżąco, co czują. I ten mężczyzna, jak nie dostaje żadnych informacji zwrotnych, czyli czy jest teraz jej przyjemnie, czy czuje dyskomfort, czy ma ochotę się oddalić, no to wiesz, to błądzą po omacku. I to dlatego my w seksuologii namawiamy, żeby na bieżąco komunikować się, że okej, to jest przyjemne, ale trochę w lewo daj, albo mocniej teraz naciśnij, albo właśnie delikatnie głaszcz, albo lisz jak kotek. Wiesz, takie informacje zwrotne są niezwykle potrzebne. Tak. Zwłaszcza w związku, który myśli o sobie perspektywicznie i ludzie chcą być sobą przez najbliższe kilka czy kilkadziesiąt lat.
No tak, a my jako kobiety, jeżeli już, to pewnie bardziej udajemy, że nam jest dobrze, albo udajemy orgazm, co już w ogóle jest niekoniecznie trafnym podejściem, no bo jeżeli to się rzeczywiście potem przerodzi w jakiś dłuższy związek, no to jak po kilku, nie wiem, miesiącach czy latach ten partner się dowie, że to jednak nie było to, no to trochę słabo.
No właśnie, badania pokazują, że ponad 56% kobiet udaje orgazm w stałym związku. No to jest ogromna populacja, ponad połowa Polek. A ja się zaśmiałem, bo mi się przypomniał taki mem. Siedzi rodzina przy stole, no i jest dwóch takich nastolatków, nie wiem, jeden wygląda na 12, drugi na 16, no i siedzi ojciec, siedzi matka na krańcach tego stołu, no i syn się, ten starszy, pyta do mamy: mamo, co to jest orgazm? A mama mówi: nie wiem, synu. A ojciec w szoku. No i wiesz, i myślę, że to jest właśnie a propos tego udawania orgazmu, nie? Że facet myślał, że jest kogutem, że spełnia tutaj, jest samcem alfa, lwem w sypialni, a tymczasem się okazuje, że ona mu nie komunikowała, że doświadcza tych orgazmów, albo w drugą stronę ona komunikowała, że jest usatysfakcjonowana i ten orgazm to, wiesz, strzelak z karabinu.
No tak, i tak sobie myślę, że w ogóle to pewnie jest jeden z takich problemów, aczkolwiek no zaraz powiesz mi, czy dobrze myślę, czy nie, z którym kobiety też często zgłaszają się pewnie do seksuologa, czyli to jest brak orgazmów. Zgaduję, że brak libido.
Tak. To znaczy, na orgazmy była taka fala jakieś 10 lat temu, 5 lat temu, że dużo kobiet przychodziło, bo nie osiągało orgazmów. Teraz głównie przychodzą te kobiety, które nie osiągają orgazmy, to są kobiety, które bardzo potrzebują trzymać kontrolę, czyli takie control freaki. I to są osoby albo, które zarządzają czymś, kobiety, które są na stanowisku jakimś menedżerskim, dyrektorskim, są odpowiedzialne za jakieś projekty duże i one wtedy przez to, że są takie w pracy napięte i cały czas trzymają rękę na pulsie, muszą wszystko kontrolować, to im się też przerzuca na kontrolę nad swoim ciałem. Jak kobieta jest taka, wiesz, napięta, bardzo kontroluje siebie, to trudno jej odpuścić tą kontrolę, trudno jej popłynąć z podnieceniem, z pożądaniem, no i trudno doświadczyć tego orgazmu. Seks nienawidzi presji. Jak jest presja u kobiety, to jest ogromne prawdopodobieństwo, że pojawią się zaburzenia lubrykacji, czyli tak zwana suchość pochwy, jak kobieta cały czas kontroluje swoje ciało, jak wygląda, jak się porusza w tym seksie, jakie chce wrażenie na mężczyźnie zrobić. A mężczyzna, jeśli bardzo kontroluje siebie, to będzie miał trudności z erekcją, czyli łodyga nie dyga, będzie miał problemy ze wzwodem. Więc seks nienawidzi presji, nienawidzi kontroli. I to była taka fala około 10 lat temu, 5 lat temu, że przychodziły kobiety, które nie osiągały orgazmu. 10 lat temu to przychodziły kobiety, które nie osiągały orgazmu w ogóle. Okay. I bardzo je to martwiło. A 5 lat temu, nie wiem dlaczego, być może jakieś książki się pojawiły dotyczące, czy może jakiś film był dotyczący orgazmów pochwowych, że przychodziły kobiety i mówią: ja nie doświadczam orgazmu. A ja zawsze jako seksuolog, psychoterapeuta pytam się, co ma pani konkretnie na myśli? No wtedy, kiedy mój partner jest we mnie, to ja nie doświadczam orgazmu. A pytam się, ale wtedy, kiedy w pani nie jest, tylko panią stymuluje ustami, opuszkami palców, no to wtedy doświadczam orgazmu. Czyli mówi pani mi o tym, że pani doświadcza orgazmy łechtaczkowe, a nie doświadcza pani orgazmów waginalnych, pochwowych. Ona mówi, tak, tak, właśnie tak jest. I rzeczywiście prawdą jest to, że ponad 70% kobiet doświadcza orgazmy łechtaczkowe. Łatwo im doświadczyć ze względu na to, że łechtaczka jest bardzo unerwiona. Natomiast orgazmy pochwowe są trudne w dojściu ze względu na to, że raz, że sama pochwa ma mało tkanek takich receptorowych, które zbierają właśnie te ruchy frykcyjne, czyli wsuw, wysuw członka, czy wibratora, czy jakieś po prostu jakąś stymulację, a dwa, że naukowcy mówią o tym, że tak naprawdę to łechtaczka, która nie jest tylko tym takim guziczkiem małym nad waginą, ale to jest tylko żołądź, czyli główka łechtaczki, a tak naprawdę ona takim płaszczem otacza wnętrze waginy. Okay. I jak mężczyzna dokonuje penetracji, to tak naprawdę stymuluje brzuszek tej łechtaczki. Więc generalnie wielu seksuologów, tutaj cały czas jeszcze trwa dyskusja, czasami nawet batalia, jak jest z tymi orgazmami pochwowymi, więc najwięcej jest naukowców, którzy mówią, że czy orgazm jest poprzez stymulację łechtaczki, czy poprzez stymulację pochwy, to tak naprawdę stymuluje się tą całą łechtaczkę, bo ona jest tak, trochę wygląda jak Batman.
To jakie tu jest rozwiązanie, że tak powiem, tego problemu? No bo my jesteśmy zupełnie inaczej skonstruowane niż mężczyźni. Jest to trochę bardziej skomplikowane w naszym przypadku. To czy są jakieś takie złote rady, co możemy próbować robić?
Pierwsza złota rada jest taka, żeby właśnie sobie nie robić presji i nie zmuszać siebie do tego, żeby doświadczyć tego orgazmu pochwowego. Bo jak ktoś sobie zrobi taki cel, to ja obstawiam w 99%, że nie doświadczy w ogóle tego orgazmu pochwowego. Najlepiej by było, gdyby para stosowała różne formy stymulacji, czyli i stymulację penetracyjną penisem, i stymulację wibratorem, jakimś takim podobnym do dildo, czyli takim większym, i takim mniejszym, i pingwinkiem. Tak, to jest w ogóle trend, te pingwinki teraz. Kobiety bardzo szybko, łatwo doświadczają orgazmów łechtaczkowych, bo ten pingwinek jest takim wibratorem, który zasysa łechtaczkę. I bardzo szybko kobieta dochodzi do orgazmu. Polecam, drogie panie, nie mam żadnych udziałów niestety w sprzedaży tych pingwinków, ale to jest hit po prostu. Bardzo szybko kobiety dochodzą do orgazmu. Więc innymi słowy chodzi o to, żeby różnymi sposobami kobiety były stymulowane przez swoich partnerów. Ale to jest moim zdaniem druga porada, bo pierwsza porada to jest, żeby rozpalić mózg kobiety, bo największym organem seksualnym jest mózg. Zresztą mamy w seksuologii takie sformułowanie: pocałuj jej mózg, a ciało za tym podąży. No i właśnie jeśli się rozpali ten mózg, to już jest, to mało brakuje do tego, żeby ciało też się rozpaliło. A jeśli w drugą stronę, na przykład ktoś ma takie zacięcie jakiegoś badacza, czy niespełnionego ginekologa, amatora, i po prostu podwija rękawy i dwoi się i troi, i tam stymuluje kobiecą waginę na różne sposoby, no to bardziej to jest tartak niż heblowanie jakiejś deski, niż forma stymulacji kobiecych stref erogennych. Bo chodzi po prostu o to, że kobiecie może być przyjemnie, ale prawdopodobieństwo, że ona doświadczy orgazmu, jest małe.
A są jakieś takie mity dotyczące kobiecego orgazmu albo jakieś takie historie, które ty słyszysz od swoich pacjentów, które no, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, a cały czas są powtarzane?
Jest ich sporo, tak, że jest jeden taki mit, że kobietę trzeba jakoś tak przestraszyć, że kobieta potrzebuje takiego samca alfa do seksu i wtedy doświadczy orgazm, że jakby orgazm to jest papierek lakmusowy męskości, że jeśli mężczyzna jest miły, dobry, ale ciapowaty, czyli też taka pierdoła, no to kobieta nie doświadczy z nim orgazmu, a z takim Tarzanem to kobieta doświadczy. Ja myślę, że ten mit został zbudowany na bazie pornografii, że tam, wiesz, ci mężczyźni są wysportowani, rozrośnięci i tak dają takie mocne klapsy, biorą kobietę za włosy, ciągną po prostu jak zalejce, wiesz, jakiś bohater westernu i mają poczucie, że to ze względu, ci mężczyźni, którzy się naoglądali pornografię, że ze względu na tą dominację mężczyzny, tak właśnie jak ten Marlboro Man dominuje tego Mustanga na prerii, to wtedy kobieta doświadczy orgazmu. Zazwyczaj można po prostu wyszarpać pukiel włosów kobiecie z głowy albo zrobić jakąś krzywdę, a nie orgazm. No, więc ja nie polecam takiej metody. Więc ci mężczyźni tak zaczynają grać takich, nie wiem, przemocowców, zaczynają grać takich samców alfa, bo naoglądali się to tej pornografii. Więc to jest, to nie idźmy tą drogą, to jest ślepa uliczka. Więc to jest jedna rzecz. Aha, to ostatnio nawet pacjent mi opowiadał o tym, że tak dwoił się i troił, całował się z tą kobietą, pieścił jej piersi, pieścił jej waginę i nic nie działało. W końcu przypomniał sobie, że na pornografii widział, że facet jest bardziej taki drastyczny i podczas seksu takiego, że on sobie leżał na plecach, a partnerka na nim najeźdźca, to trach, strzelił po prostu plaskacza tej kobiecie. Ją to zabolało, krzyczała, uciekła do drugiego pokoju, ubiera się. No on mówi, widziałem to na pornografii. Co, nie doszłaś? No nie doszła, bo jej zrobił tym krzywdę, no więc tego też nie róbcie.
No tak, ta pornografia to nie jest tam dobry patenty, punkt odniesienia.
Naprawdę, no ta, zresztą kobiety się podśmiewują z tych mężczyzn, którzy edukację seksualną mieli na pornografii, bo to generalnie od razu widać. No na przykład ostatnio mi pacjentka opowiadała, że umówiła się z Tindera, no i jest 10 minut na kawie z mężczyzną, on mówi, dobra, to idziemy do mnie i będziemy mieli seks analny. A ona mówi, ale zaraz, wiesz, to jest pierwsza randka, a on mówi, ale ja widziałem takie czeskie filmy, takie fejkowe, że spotykają się na kawie i od razu idą do łóżka i dzieje się po prostu na grubo. Ona mówi, no to są filmy, ja tak nie mam. No to dziwna jesteś. Więc myślę, że to nie był dobry kandydat na randkę.
To też jest w kontekście pornografii ciekawy temat, poruszony też w tej książce, że my też mamy trochę takie zaburzone wyobrażenie tego, jak powinna też wyglądać nasza wagina, no bo wiadomo, tak. w filmach pornograficznych tam jest wszystko ogolone, idealnie po prostu zakompresowane, czy nie wiem jak to inaczej tak, nazwać. Tak. No i później te kobiety też mają takie kompleksy i w ogóle się zastanawiają, czy to jest dostrzegane pewnie też przez mężczyznę, szczególnie myślę na początkach związku. No i się stresują. Tak. Czy pachnę odpowiednio, czy jestem ogolona, czy to, czy siamto, czy moje wargi sromowe nie są za duże. I też wynika z tego potem dużo różnych zabiegów, zmian, które niekoniecznie były dostrzegane przez partnera.
No właśnie o to chodzi. Wiesz, Ania, najczęściej to są kobiece lęki, bo jest dużo takich kobiet, które mają wargi sromowe w kształcie motylka, w sensie, że one tak są takie wydatne i one trochę tak zwisają, to jest właśnie typ motylka i te kobiety mają ogromne poczucie wadliwości, lęku, że z takimi wargami sromowymi to nie zostaną zaakceptowane przez mężczyznę. A tak, po pierwsze, większość mężczyzn w ogóle na to nie zwraca uwagę, a ja w gabinecie bardzo wielu mężczyzn spotykam, którzy są amatorami takich warg, bo te wargi przez to, że mają większą powierzchnię, to łatwiej stymulować, można dotykać opuszkami palców, lizać, ssać i tak dalej. I jest takich sporo mężczyzn, których to bardzo podnieca. Natomiast myślę, że z 80% tych kobiet, które mają wydatne wargi sromowe, czyli na przykład te wargi sromowe większe mają takie bardziej przerośnięte, ale są też kobiety, które te wargi sromowe mniejsze, czyli tak zwane bardziej wewnętrzne, one mają większe niż te większe, czyli okay, niż te zewnętrzne. I to się też nierzadko zdarza. I one mają ogromne wyrzuty sumienia, że właśnie na pornografii to widziały coś innego i że mężczyzna może tylko z tego powodu odrzucić je w łóżku albo skrytykować, albo być zaskoczonym. Ja polecam właśnie tutaj w sztuce obsługi waginy. Ostatnie strony to są monologi waginy. To moje pacjentki napisały takie monologi polegające na tym, ja zadałem pytanie, co by powiedziała twoja wagina, gdyby potrafiła mówić? I te pacjentki napisały wiele swoich historii, jaki one mają kontakt ze swoją waginą, w sensie jaki mają stosunek emocjonalny, jak podchodzą wizualnie, czy ta wagina im się podoba, czy nie, w jakiej są relacji, czy ją lubią, czy ta wagina współpracuje, czy ona jest bytem odrębnym, tak jak w sztuce obsługi penisa opowiadałem o tym, że wielu mężczyzn ma poczucie, że ten penis to jest jakiś taki krnąbrny pies, który wołasz Azor, Azor, a on w długą poszedł w krzaki i nie można go znaleźć. Wielu mężczyzn ma poczucie, że to jest jakieś perpetuum mobile, że sam ten penis działa nie wiadomo według jakich algorytmów. No i niektóre kobiety też mają takie poczucie. Więc kobiety mają bardzo różny stosunek do swojej joni, czyli do swojej waginy. Niestety rzadko się spotykam z pozytywnym stosunkiem. Natomiast biorę pod uwagę to, że ja mam doświadczenie jako seksuolog. Jakbym zbadał ogólną populację, to może tych pozytywnych doświadczeń byłoby więcej. Natomiast no, ludzie do mnie przychodzą nie podzielić się sukcesem i ekscytacją z tego, że coś im się udało, tylko płacą mi ciężkie pieniądze za to, że chcą doświadczyć rozwiązania ich problemu seksualnego, emocjonalnego, partnerskiego. Więc ja mam trochę zakrzywioną perspektywę i biorę ją pod uwagę, że jednak do mnie przychodzą osoby, które mają jakiś fight, jakąś walkę ze swoimi genitaliami, czy w ogóle ze swoją seksualnością, bo teraz my rozmawiamy jakby o genitaliach, ale jakby seksualność to nie tylko genitalia. Seksualność to też nasz stosunek emocjonalny w ogóle do seksu jako takiego, do aktywności seksualnej. I na przykład to, z czym się bardzo często przede wszystkim u kobiet spotykam, to sytuacja, w której kobiety mają takie wyrzuty sumienia, że myślą o seksie, albo w ciągu dnia na przykład, albo w tygodniu, a partner nic nie mówi o seksie. I ona czuje się tak dziwnie, niepewnie, że ona chce seksu, a ten mężczyzna nie chce. A w jej głowie to się pojawia taki mit, że to mężczyzna powinien zainicjować seks, to mężczyzna powinien wprowadzić ten seks do związku. Jest dużo też kobiet, które mają wyrzuty sumienia, że na przykład wolą masturbację same z sobą niż seks z partnerem. To się też nierzadko zdarza. Powiedziałbym, że na 100% tych moich pacjentek, które są w związkach, to ze 30%, 40% może procent kobiet bardziej wolą masturbację wtedy, kiedy mąż czy partner jest gdzieś w pracy albo już śpi, niż seks z tym mężczyzną. Jak się pytam dlaczego, to rozwiązanie jest proste. Dlatego, że często ten mężczyzna w łóżku nie zbiera informacji zwrotnych, czyli nie pyta, co kobieta lubi, czego ona potrzebuje, czego pragnie, jak ją zaspokoić, tylko po prostu, dobra, jest robota, no to podwijają rękawy, dokonują penetracji, w ogóle zapominając o pocałunkach, o pieszczeniu piersi, o pieszczeniu łechtaczki, warg sromowych. Przecież całe nasze ciało jest seksem.
A teraz kilka słów od naszego sponsora. Obecnie mamy promocję na kolagen sport, czyli to jest ten kolagen, który jeszcze bardziej wspiera regenerację okołotreningową, dlatego że zawiera kwas ortokrzemowy. Tutaj mamy dwa opakowania kolagenu wołowego, czyli to jest 2x30 shotów. Macie asortyment na 2 miesiące i do tego macie też mój kod rabatowy, czyli minus 100 zł zniżki i mój kod ANIAK10%. Ja używam teraz kolagen sport już myślę około rok i rzeczywiście przy tej ilości snu, który ja mam, to zauważyłam jakąś tam różnicę w tym, jak mój organizm się regeneruje. Także jeżeli mielibyście ochotę skorzystać z tej promocji, to link będzie w opisie tego podcastu. Zapraszam Was do kontynuowania tej rozmowy.
To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, dlatego że ja trochę chciałam ten temat też poruszyć, bo jednak wydaje mi się, że u kobiet jest duża korelacja pomiędzy tym, czy czujemy się atrakcyjne,
tak.
I wtedy bardziej chcemy tego seksu. I tu myślę, że też czasami to może być właśnie ten przypadek z masturbacją. Ona jest trochę też bezpieczniejsza, nie? Bo nie
bardzo.
Musimy się nikomu pokazywać nago. Oczywiście wiemy też, co lubimy i nie musimy tutaj się zdawać na partnera. Ale myślę, że to też jest trochę taka kwestia tego, że może się nie czujemy dobrze ze sobą, nie? Bo tak jak mówisz, to jest jakby seksualność to jest wszystko, nie? A my też mamy, to też było fajnie opisane w tej książce, zupełnie inne wyobrażenie tego, co się podoba mężczyznom, niż to, co im się rzeczywiście podoba, nie?
Dokładnie, tak.
Dlatego, że tam było chyba podane na przykładzie no takim najprostszym, że kobiety myślą, że mężczyźni wolą duże piersi i małe pupy za przeproszeniem, a jest chyba na odwrót, prawda?
Tak, jeszcze odniosę się, bo to w ogóle powiedziałaś coś bardzo ważnego, że jak były badania na temat tego, dlaczego kobieta chce pójść do łóżka, w sensie co jest taką legitymacją czy paszportem w pójściu do łóżka z mężczyzną czy z kobietą w związkach lesbijskich, to na pierwszym miejscu znalazł się pozytywny obraz własnego ciała. Czyli jeśli kobieta stoi przed lustrem, patrzy w to lustro i mówi sobie: kurczę, wyglądam atrakcyjnie, poszłabym z sobą do łóżka, to jest duże prawdopodobieństwo, że ona akceptuje swoje ciało, że to ciało jej się podoba i że w ogóle nie ma problemu z tym, żeby być oglądana nago albo w negliżu. Natomiast jeśli kobieta patrzy w to lustro i mówi: kurczę, no moje piersi przegrywają z grawitacją, tutaj mam uda trochę za szerokie, tutaj brzuszek mi za bardzo odstaje, tutaj włosy mam nieułożone i pojawiają się takie komunikaty do tego krytyka wewnętrznego, to jest małe prawdopodobieństwo, że jak mężczyzna się będzie dwoił i troił, to zredukuje jej kompleksy. Raczej nie, raczej ona będzie unikała seksu. Tak to będzie wyglądało, więc... Drogie panie, to jest super ważne, żeby mieć pozytywny stosunek do własnego ciała. Jak to zrobić? Doceniać siebie, swoje ciało, w sensie jakie ja mam mocne elementy mojego ciała, co ja lubię. Popatrzeć na te piersi, ale nie przez pryzmat krytyki, tylko przez pryzmat wdzięczności, że one są miłe, gładkie, ciepłe w dotyku, jaką ja mam waginę, że ona jest taka różowa na przykład i przyjemna w dotyku, ładnie pachnie, jakie ja mam usta, jaką ja mam figurę. Chodzi o to, żeby docenić się, żeby się odwalić od siebie z tą krytyką, tylko popatrzeć na siebie przez pryzmat takiej uważności, przez pryzmat takiej łagodności, żeby minimalizować tego krytyka. Ja mam poczucie, że Polska takim krytykiem wewnętrznym stoi. W sensie tak często się dopieprzamy do siebie, że to głowa mała. Szkoda, bo nasze relacje i w ogóle nasze podejście do siebie byłoby zupełnie inne. Więc... innymi słowy, jak kobieta będzie bardzo krytyczna w stosunku do siebie, to cokolwiek mężczyzna powie, że ona mu się podoba, że ona jest miłością jego życia, że ten seks był naprawdę wyjątkowy, to ona pomyśli przez pryzmat negatywny, że on tak mówi, bo mają dzieci, albo że on tak mówi, bo z litości, albo że tak mówi, bo żadna inna kobieta z nim by nie poszła do łóżka, bo nie ma kochanki, albo nie ma jakby okoliczności, w których mógłby poznać jakąś kobietę i mieć kochankę, albo bo nie wiem, no różne, jakby... Te racjonalizacje i takie psychologizowanie to często jest w opozycji do partnera i w opozycji też do siebie samej. Ja tego w ogóle nie polecam, bo to jest złą robotę robi, krecią robotę. To warto wnieść na psychoterapię, warto, nie wiem, poczytać książki Kasi Miller, która tak dopieszcza kobiecość, warto poczytać książki Tatiany Mindewicz-Puławcz i innych kobiet, które zachęcają do tego, żeby uznać siebie. siebie, że się jest fajną kobietą, żeby się tak nie dewaluować. A jeśli to nie działa, na przykład czy książki, czy podcasty, Marta Niedźwiecka też fajne podcasty nagrywa, Asia Gutral. Jeśli to nie działa, to pójdźmy po prostu na psychoterapię i profesjonalnie się zmierzmy właśnie ze swoim schematem wadliwości, czyli nie zasługuję na miłość, nie można mnie pożądać, jestem gorsza, głupsza, nieatrakcyjna. Więc chcę powiedzieć, że na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o taką przepustkę do seksu, to jest pozytywny obraz własnego ciała i warto na to zwrócić uwagę. I chociaż facet po prostu byłby totalnie zakochany, to on za kobietę nie zrobi tej roboty.
Och, to było po prostu idealne podsumowanie tego zdania i bardzo prawdziwe, bo tak jak powiedziałeś, my jesteśmy w stosunku do siebie bardzo, bardzo krytyczne, a jakbyśmy trochę odwróciły tą sytuację, to mimo wszystko nie zwracamy aż tak bardzo mocno uwagi na jakieś, nie wiem nawet jak to nazwać, defekty u swojego partnera. No bo umówmy się, my się na przykład stresujemy, jak będziemy pachnieć tam dole. Mhm. No ale jakby penis też nie pachnie łąką, tak? I jakoś nie jest to jakimś ogromnym problemem.
No
nie?
Właśnie, otóż to.
Więc wymagania mamy dużo większe w stosunku do samych siebie.
A poza tym wcielmy się w taką kobietę. Ona ma wymagania w stosunku do siebie. Ten krytyk wewnętrzny jej krzyczy, jesteś beznadziejna, ciało masz nieatrakcyjne, jesteś po drugiej ciąży, już nie wyglądasz tak jak, 7 lat temu i tak dalej. To jeśli ona jest na takim cenzurowanym, tak bardzo krytycznie patrzy na siebie, to jakie jest prawdopodobieństwo tego, że jej ciało będzie ciepłe, zrelaksowane, rozluźnione, że jej ciało, że przez jej ciało przetoczy się podniecenie, pożądanie. No nie, w drugą stronę, jak ona będzie tak ostro podchodziła do siebie, to jej ciało będzie zimne, napięte, ręce będzie miała spocone, zimne, dłonie będzie miała, stopy będzie miała zimne. To nie jest miejsce startu do seksu. To jest miejsce do tego, żeby doświadczyć łagodności, troski od partnera, przytulenia, pogłaskania, powiedzenia, że jest okej. To jest w ogóle miejsce, z którego warto w ogóle opowiedzieć psychoterapeucie czy seksuologowi, że się startuje. Bo często samemu naprawdę jest bardzo trudno z tym się wszystkim zmierzyć. Z czego to wynika? No na przykład wynika to z tego, że miało się narcystyczną matkę, która na przykład, i to jest, drodzy nasi widzowie, słuchacze, to jest bardzo częste. Sytuacja, kiedy moja pacjentka miała narcystyczną matkę, narcystyczna matka moja pacjentka i tak, ta moja pacjentka dorastała, miała lat 15-16 i u matki, matkę to triggeruje do myślenia o swojej kobiecości. O rany, ta moja córka jest ładna, jest ładniejsza ode mnie, a co to mi robi? A to znaczy, że ja już się starzeję, to znaczy, że ja wchodzę w czas około menopauzalny, albo już jestem po menopauzie, a może to znaczy, że ja już nie jestem kobietą. Zaraz może ja nie będę już właśnie matką, tylko ja będę się czuła babcią. I wiele takich kobiet narcystycznych zaczyna kastrować te swoje córki. No i mówi, garbisz się. Nóżki prosto, nie tak po prostu do siebie. Jak ty stoisz, jak ty wyglądasz, a nie mogłaś czegoś innego ubrać? A co tak dyskotykowo się ubrałaś? A co tak bibliotekarsko się ubrałaś? Po prostu bombardowanie różnymi krytycznymi komentarzami. I jak ta dziewczynka, ta Basia, która miała lat 15, 14, 16, się tak nasłuchała takich komentarzy, a później ma lat 18, jest już Barbarą, czy 19, to jej te przekonania nie wyparowują nagle z głowy, tylko ona sobie dalej myśli o tym, że jestem, nie wiem, brzydka, garbata, że muszę do środka się jakby tak zamykać, jakby chować swój biust, albo mam za mały, albo w drugą stronę za duży, muszę chować te atrybuty kobiecości, te przyczółki kobiecości, które mama bombardowała i to bombardowała bardzo precyzyjnie. To jest strasznie złe. Więc warto, jeśli jesteście matką narcystyczną, warto się zgłosić na terapię, a jeśli jesteście ofiarą takiej narcystycznej matki, to warto
też się zgłosić na terapię
albo poczytać książek, bo w ostatnich kilku latach na szczęście parę takich książek wyszło i te psychoterapeutki, które doświadczały tego w gabinecie, upubliczniły sprawę i zajęły się kobietami, więc to jest fajne. Więc relacja z matką też jest niezwykle ważna, bo wpływa na swój stosunek do ciała, ale też do seksualności.
To jest też trochę historia o takim wstydzie.
Tak.
I myślę, że bo ja się nad tym zastanawiałam i tak sobie pomyślałam, że o ile u mężczyzn to jest takie dość popularne, nie? Żeby się chwalić tym swoim życiem seksualnym w stosunku do, nie wiem, kolegów, gdzieś tam o tym mówić tak otwarcie, o tyle my kobiety jesteśmy, a byłyśmy, mam nadzieję, że teraz trochę się zmieniło, wychowywane w takim przeświadczeniu, że my nie powinnyśmy za bardzo na ten temat mówić i faktycznie tak. Niekoniecznie mogę sobie przypomnieć jakąkolwiek sytuację w swoim życiu, żeby jakakolwiek moja koleżanka sobie się chwaliła swoim życiem seksualnym. I to samo jest też z masturbacją, nie? Często o masturbacji mówimy tylko w kontekście mężczyzn.
Tak, tak.
My się w ogóle wstydzimy jako bardzo. Kobiety. Tak jak powiedziałeś też o tej sytuacji, kiedy kobiecie się chce seksu w ciągu dnia i ona się wstydzi, że ma takie myśli.
Dokładnie.
I to jest straszne, że my faktycznie wszystkie te tematy gdzieś tam zamykamy i chowamy w sobie. Myślę, że to też może mieć wpływ.
Otóż to, no bo tak jak myślimy o czymś, czyli na przykład w tym przypadku o seksualności, to tak też czujemy. Czyli jeśli myślimy ze wstydem o swojej seksualności, o swoich genitaliach, o swoim ciele, o swojej aktywności seksualnej, to przez ciało się przetacza wstyd, a on jest takim blokerem seksualności. I chcę powiedzieć, że jest jaskółka wiosny, bo w ostatnich latach pojawiają się tak zwane waginalia, czyli kobiety się umawiają na winko i opowiadają o tym, jaki mają seks w stałym związku, albo jakie mają podboje przygody z Tindera, albo jakie mają doświadczenia masturbacyjne, chociaż to rzeczywiście, tak jak mówisz, Aniu, jest bardzo rzadkie. Natomiast to jest dla mnie jaskółka wiosny, jako dla seksuologa i bardzo się cieszę z tego. Natomiast większość kobiet jednak nie mówi o seksie, wstydzi się. No i później ten wstyd zapraszają tym samym do łóżka.
Skoro mówimy o tym, no to wszystko tutaj tak naprawdę zaczyna się od zmiany. To znaczy moje pokolenie, to jeszcze było na pewno to pokolenie, w którym dziewczynka miała być grzeczna, ona miała się nie ubrudzić. Tutaj też był przypadek takiej historii, jak to mama nie pozwoliła dziewczynce chyba pójść na zjeżdżalnię, bo była w białej sukience. I faktycznie tak było i o tych rzeczach się nie rozmawiało. I myślę, że zmiany wywodzą się ze świadomości i z tego, że my teraz też trochę inaczej rozmawiamy ze swoimi dziećmi. Ja oglądałam ostatnio po raz drugi całą serię Doktora House'a na Netflixie i była taka sytuacja, że mama przyszła z dziewczynką 6-7 lat do kliniki, opisując jakieś tam jej objawy niepokojące. I się okazało, że ta dziewczynka, no pewnie nieświadomie jeszcze w tym wieku, ale doświadczała po prostu orgazmu, a że było to przyjemne, no to powtarzała. I tak nawet się zastanowiłam wtedy jako mama dwulatki, jak w ogóle rozmawiać ze swoją córką, zarówno na temat waginy, w ogóle swojej cielesności, swojej seksualności. No bo my często właśnie zdrabniamy, jakoś to tak dziwnie ubieramy w słowa, że to się robi jeszcze takie bardziej karykaturalne niż powinno być.
Tak. Na szczęście teraz są takie czasy, że dużo jest książek rzetelnych na ten temat, bo jest na przykład Twoje ciało pozytywne dojrzewanie dla chłopców, dla dziewczynek. To jest super książka. Wielka księga cipek.
Okay.
Jest też wielka księga siusiaków. To jak moi synowie byli mniejsi, to im dałem i pokazałem. Właśnie, co robi seksuolog po godzinach w swoim domu? Biorę takie książki na odpowiednim etapie rozwoju intelektualnego dziecka. Więc dla syna starszego dałem właśnie Twoje ciało pozytywne dojrzewanie, bo to jest dla takich 8-latków, 10-latków. Jak mój syn miał lat 3-4 to oglądaliśmy właśnie tą książeczkę Wielka Księga Siusiaków i Wielka Księga Cipek. Natomiast jest też dla dzieci, którzy, to znaczy już właściwie dla takich nastolatków, to jest bardzo fajna książka Seksolatki mojej koleżanki Izabeli Jonderek. To jest też fajna książka. Więc na szczęście dużo jest takich książek, dużo jest też podcastów, które mówią o tym, jak rozmawiać z dziećmi, jak rozmawiać z dziećmi o seksualności. Coraz więcej jest edukatorów seksualnych właśnie na TikToku, na Instagramie, na Spotify. Jest prężnie działająca grupa edukatorów seksualnych Ponton. Można też swoich sił próbować. Ja wiem, że drodzy rodzice, to może was zawstydzać i możecie mieć poczucie, że no jakbym miał mówić o swoim seksie, to bym musiał powiedzieć, co ja tam w łóżku z żoną czy z partnerką robię. Natomiast to nie o to chodzi, żebyście mówili, co tam się dzieje w łóżku. Ale chodzi o to, żeby na takim poziomie zaawansowania, na jakim jest wasze dziecko, żebyście mu wytłumaczyli, że nie dzieci się rodzą w kapuście, ani że nie przynosi je bocian, tylko że przez seks pojawia się to zapłodnienie i żeby opowiedzieć dziecku na takim poziomie, na jakim ono jest w stanie zrozumieć. Jak zadaję dodatkowe pytania, to warto powiedzieć, teraz tego nie wiem, warto się przyznać w ogóle do niewiedzy. Teraz tego nie wiem, ale sprawdzę i za 2 dni wrócę do ciebie i o tym porozmawiamy. I warto wtedy wrócić, bo dziecko, jeśli nie wrócicie z tą odpowiedzią na pytanie, to sobie pomyśli, nie no, mój ojciec w ogóle nie wie, o co chodzi i nie będę go pytał, bo po prostu musi pójść do mamy się dowiedzieć. Na przykład takie może mieć myśli. Więc żaden wstyd przyznać się do niewiedzy, ale przecież mamy w smartfonach internet, czat, GPT i tak dalej. Możemy wszystkiego się dowiedzieć i w ciągu 5 minut możemy sprawdzić i powiedzieć, a nie w ciągu tam 2 dni. Więc jest dużo książek, ale też są psychologowie dziecięcy, do których można się udać, jeśli na przykład, czy do seksuologa dziecięcego też są. Jeśli dziecko na przykład się masturbuje w szkole albo masturbuje się w banku czy na poczcie, jak zabiera ktoś swoją pociechę. My mamy po prostu w seksuologii taką metodę, że na przykład jeśli dziecko się dotyka, masturbuje, bo myślę, że nasi widzowie też chcą mieć jakieś realne patenty. To mówię, to się dzielę. To warto sprawdzić, dlaczego się dotyka, ale nie zrobić tego z jakąś taką furią czy pretensją, tylko spytać się, Basiu, dotykasz swojej cipki, co wtedy czujesz? No i dziecko na przykład powie nudę. No to wiemy, jak nuda, no to potrzebuje lepszych zabawek niż te, w sensie bardziej jakichś kreatywnych niż te, które ma. Albo potrzebuje interaktywnie zostać zachęconą ta Basia do jakiegoś działania, do rysowania kredkami czy z zabawy w berka, cokolwiek innego. A jeśli czuje lęk, niepokój, to też odpowiadamy na ten lęk czy niepokój. Jeśli czuje przyjemność, to możemy inne zabawy wymyśleć, które dadzą przyjemność. Natomiast jeśli dziecko się dotyka właśnie kilka razy, robi to jakby nagminnie, to można powiedzieć dziecku, żeby nie w niedzielę nie przy stole, takim obiedzie niedzielnym, tak, rodzinnym obiedzie, tylko że może się owszem dotykać, ale na przykład wieczorem, wtedy kiedy jest w swoim łóżeczku. Natomiast można też skonsultować to z seksuologiem czy z psychologiem dziecięcym.
No tak, bo na pewno taka reakcja z krzykiem
nie, no to jest najgorsze.
Może spowodować pewnie potem też traumę na całe życie. Tak, dokładnie tak.
Ja już dzisiaj nadużywam tego słowa, ale to jest zło naprawdę.
Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę.
Ja,
tu jest dużo więcej wątków do poruszenia, ale myślę, że jak ktoś będzie ciekawy, zresztą ja miałam takie wiadomości po naszej pierwszej rozmowie, że zamówiłam pierwszą i drugą część sztuki obsługi penisa, bo myślałam, widzisz, to było akurat w pozytywnym znaczeniu, bo ty mówiłeś, że trochę miałeś po tej pierwszej części takich informacji, że ludzie czekali na jakieś obrazki, zdjęcia i tak dalej, a tam właśnie było na odwrót, ta wiadomość była o tym, że właśnie ta kobieta akurat, spodziewała się, że tam właśnie będzie tylko to, a że to taka była książka, która dawała rzeczywistą i faktyczną wiedzę i też taka skupiająca się mocno na tym aspekcie emocjonalnym. Nie?
Otóż to, no bo ja będę to głosił do końca świata jeden dzień dłużej, że największym organem seksualnym jest mózg. Dzisiaj rozmawialiśmy o takich rzeczach jakby technicznych, czyli o formach stymulacji, o strefach erogennych. Do połowy naszego podcastu później porozmawialiśmy o podejściu emocjonalnym, ale to właśnie ta seksualność jest stricte związana z emocjami, czyli jeśli mamy pozytywny stosunek do seksualności, to jest duże prawdopodobieństwo, że nasza seksualność skończy się orgazmem, satysfakcją, przyjemnością, pogłębieniem bliskości i intymności. Natomiast jeśli mamy urazowe doświadczenia dotyczące seksu, byliśmy ofiarą wykorzystania seksualnego, czy ktoś nas przyłapał na masturbacji, czy widzieliśmy kogoś masturbującego się w samochodzie, tak jak teraz mi się przypomniała jedna pacjentka, która wracała, mając lat 9, wracała do domu i koło domu spotkała jakiegoś faceta, który miał odchylone szyby w samochodzie i się masturbował. Jest to traumą dla takiej małej dziewczynki. Dla małego chłopca też to by było. Więc największym organem seksualnym jest mózg i trzeba go dostymulować emocjami, bliskością, zaangażowaniem, czułością, intymnością i wtedy ta seksualność płonie.
Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że każdy coś z tej rozmowy dla siebie wyniesie. Ja zapraszam teraz do przeczytania Sztuka obsługi waginy, jeżeli ktoś miałby po tym podcaście ochotę.
Jagna Kaczanowska, Andrzej Gryżewski, Sztuka obsługi waginy. I Ania Kolasińska, która tutaj wyciąga z człowieka wszystko, co najlepsze.
I audiobooki też są super jak coś i też się je bardzo przyjemnie słucha.
To dziękuję. To akurat zasługa Filipa Kosiora. To jest taki lektor, który jak czyta, to ten jego głos mógłby niszczyć mury Jerycha.
Tak. Nie, naprawdę super, super interpretacja książki, która nie jest łatwa do przeczytania.
Nie jest, nie jest.
Szczególnie na głos.
Tak, ale jest też zabawna, prawda? Jest zabawna, jest ciekawa.
Zdecydowanie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.